Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu NGO Stacja. To będzie taki kolejny gorący odcinek podcastowy i to nie tylko dlatego, że nagrywam go w upalnym lipcu 2024 roku, ale dlatego, że temat innowacji jest takim gorącym tematem, który powinien zainteresować te podmioty, które chcą robić coś więcej, coś innego, które chcą na przykład otrzymać środki na to, aby opracować jakiś pomysł, jakąś koncepcję, jakiś produkt, jakąś usługę, którą później można dalej rozwijać. Środki na innowacje to są takie środki, które pozwalają nam za cudze pieniądze tak naprawdę przetestować jakiś pomysł, który mamy, który wydaje nam się, że może ma szansę na powodzenie, ale nie jesteśmy tego pewni. W takiej sytuacji pisanie projektu takiego, w którym muszą zrealizować wskaźniki, w którym muszę zrealizować rezultaty, jest bardzo ryzykowne. Dlatego, że ja mam taką na przykład ideę, że coś się może udać, nie jestem tego pewna i jeżeli pozyskam na przykład na tą moją ideę 100 tysięcy złotych, a potem to się nie uda i się okaże, że muszę oddać te pieniądze, to jest to problem. Dlatego projekty innowacyjne, one działają trochę innym trybem, który zmniejsza ryzyko niepowodzenia, to znaczy po prostu ryzyko zwrotu środków. Skąd w ogóle temat na projekty innowacyjne? Temat się wziął stąd, że od czerwca są wypuszczane kolejne konkursy w ramach inkubatorów innowacji. To są projekty realizowane w ramach programu Fundusze dla Rozwoju Społecznego, tak zwany FERS. Działanie 5.1 i te konkursy, bo co prawda jeden termin się skończył wczoraj, ale one będą ogłaszane cyklicznie, będzie kilka naborów w ramach tego inkubatora Włącznik, który się skończył w czerwcu, w ramach inkubatora Wielkich Jutra, ten nabór też będzie powtórzony. No i zaczyna się robić temat na pisanie projektów innowacyjnych, na eksplorowanie różnych innych niestandardowych rozwiązań istniejących naszych problemów społecznych. O czym będzie dzisiaj? Dzisiaj przede wszystkim chcę Ci opowiedzieć o tym, jak wygląda taka praca nad projektem innowacyjnym, bo ona wygląda trochę inaczej i też jest trochę inna, wymuszona przez grantodawcę procedura w ogóle wnioskowania o te środki. To nie jest tak, że składamy projekt i go po prostu dostajemy i realizujemy, więc o tym trochę Ci opowiem. Potem opowiem Ci o tym, gdzie szukać informacji i gdzie też badać już, jakie innowacje zostały opracowane. Potem opowiem Ci trochę o ryzykach projektów innowacyjnych, dlatego że jeżeli chodzi o te konkursy finansowane ze środków unijnych, to one nie są takie złote, pomimo że wyglądają na po prostu taki brylancik ozłocony i bez żadnych wad. No a potem jeszcze opowiem Ci trochę o mojej refleksji, jaką mam po przegrzebaniu się przez bazy już opracowanych innowacji społecznych w ramach Powera, bo kiedyś te projekty innowacyjne finansowane ze środków unijnych, one po prostu były robione w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Zobaczymy, jak długo wyjdzie, dlatego że to będzie na pewno taki dłuższy odcinek. Mam nadzieję, że Ci się spodoba, że spróbujesz swoich sił w działaniach innowacyjnych, bo naprawdę warto. Warto też myśleć w taki innowacyjny sposób o rozwoju, o działaniach mojej organizacji, bo innowacje to jest ten obszar, który, jeżeli dobrze to zostanie zaplanowane, będziesz mógł zmonetyzować albo będziesz mógł coś robić lepiej, skuteczniej, fajniej i wtedy ta Twoja organizacja pozarządowa może się wybić na takiego lidera zmian, lidera na przykład rozwiązywania w kreatywny sposób problemów związanych na przykład z jakąś wrażliwą grupą docelową. Taką innowacją ponad 30 lat temu była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. No, Jurek Owsiak nie dość, że wymyślił koncerty pod zbiórki publiczne, to była chyba pierwsza taki duży event zorganizowany w tym celu, ale przede wszystkim w jego sytuacji innowacyjne było to, że nawiązał współpracę z telewizją. Telewizja to kupiła i dlatego to wszystko się tak bardzo mocno rozwinęło. Zobacz, jedna drobna rzecz. Podpisanie porozumienia z telewizją na całodzienną transmisję telewizyjną i okazało się, że to był ten taki katalizator, który uruchomił to, że ta orkiestra wypłynęła i ciągle jest naprawdę ważną imprezą charytatywną w naszym kraju. Po pierwsze, gdzie szukać informacji o innowacjach, o naborach? Dzisiaj rano na ngo.pl wyskoczyła mi informacja, że Fundacja Stocznia i Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych otrzymały bardzo dużą dotację na prowadzenie Polskiego Centrum Kompetencji w zakresie innowacji społecznych. I to jest bardzo dobra informacja, dlatego że te podmioty będą prowadziły szkolenia, będą promowały pewne rozwiązania, będą wspierały innowatorów społecznych. Tamta dotacja jest monstrualna, dlatego że ona wynosi kilkanaście milionów złotych i trzymam kciuki, żeby stoczni i FISE udało się zaprosić do tego centrum kompetencji, do pracy w tym centrum kompetencji takich naprawdę niesamowitych specjalistów, dlatego że praca z innowacjami z jednej strony zależy od wiedzy i motywacji innowatora, ale z drugiej strony to też zależy od tego, z kim ten innowator pracuje i czy jest ktoś wokół niego, kto jest w stanie popchnąć ten jego pomysł w taki sposób, czy zaproponować mu takie rozwiązania, żeby one wywarły bardzo mocny wpływ na rozwój tej innowacji społecznej. I wiecie, bo jakby trochę w tych projektach unijnych jest tak, że przez te wszystkie bazy konkurencyjności, zamówienia konkurencyjności często dostajemy średnich trenerów, dostajemy średnich prowadzących, a tak naprawdę no średni prowadzący mogą uczyć osoby podstawowych rzeczy, ale ktoś, kto jest naprawdę dobry i naprawdę jest w stanie wesprzeć i rozwinąć naszą innowację, to jest to taka osoba, która widzi, czego nam brakuje i jest nam w stanie to dobrze sprzedać czy przekazać i jakby pokazać te dalsze kroki, tą dalszą drogę, którą powinniśmy wykonać, aby nasza idea przekuła się w coś, co można później nazwać sukcesem. Zobaczymy, jak wyjdzie. Trzymam kciuki. W projektach unijnych to nie jest takie proste, dlatego tak fajnym jest proces inkubacji innowacji w ramach funduszu Sektor 3.0, bo tam oni nie mają tych takich ograniczeń związanych z bazą konkurencyjności, z zamówieniami i po prostu tam Sektor 3.0 zaprasza do współpracy naprawdę świetnych ekspertów, świetnych specjalistów i to jest taka trochę alternatywa dla tego wsparcia rozwoju innowacji ze środków unijnych. No i to nasze innowacyjne centrum kompetencji, ono też będzie prowadzić portal innowacjespołeczne.pl. To jest portal prowadzony przez Fundację Stocznia już od zeszłego okresu programowania i tam naprawdę są bardzo ciekawe informacje na temat tego, co jest innowacją, co nie jest. Też są publikowane aktualne nabory na innowatorów społecznych. Na tej stronie też można zapoznać się z już opracowanymi innowacjami, z przetestowanymi, z tymi ocenionymi pozytywnie, niepozytywnie. Także jest to taka bardzo duża baza wiedzy, łącznie z tym, że znajdują się tam publikacje przydatne na przykład podczas procesu kreatywnego czy podczas procesu projektowania innowacji społecznych. Ja zachęcam do sięgania do tego portalu. Zachęcam też do posłuchania odcinka z Alą Ulatowską. On będzie podlinkowany w notatkach. Ala to była prezeska Fundacji AIKUM. Ona razem z koleżanką z zarządu opracowała bardzo ciekawe innowacje społeczne i w ogóle sposób pracy z innowacjami w AIKUM i tego, jak one myślą, jak one opracowują pewne rzeczy, jest naprawdę bardzo ciekawy i mnie ta rozmowa w dalszym ciągu bardzo mocno inspiruje, dlatego zachęcam Cię do jej odsłuchania i po prostu, żeby dać sobie takiego dobrego kopa na start przed projektowaniem swoich innowacji społecznych. I jeszcze kończąc ten taki temat wprowadzający, jeżeli mówimy o innowacjach społecznych finansowanych ze środków unijnych, to są innowacje społeczne. Ich celem ma być rozwiązanie aktualnych problemów społecznych, czy to związanych z zatrudnieniem. Jedyny nabór, który jest otwarty, to jest Transfer Hub i tam wszystkie innowacje społeczne w jakiś sposób muszą być powiązane z rynkiem pracy, z zatrudnieniem. Ten zamknięty wczoraj dotyczył tylko i wyłącznie dostępności dla osób z niepełnosprawnością, ale też osób, które na przykład napotykają bariery uczestnictwa w życiu społecznym czy w życiu zawodowym. Poprzedni też dotyczył grup znajdujących się w trudnej sytuacji, na przykład dzieci, młodzież opuszczająca placówki pieczy zastępczej, czy na przykład osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnością. We włączniku ta grupa docelowa była bardzo mocno poszerzona. Przyznam się bez bicia, że nie sprawdzałam listy rankingowej w tego FERS 5.1, czy tam jeszcze będą jakieś nabory, ale zawsze było tak, że tym takim mocnym ośrodkiem innowacyjnym był Poznań, Kraków, tam działał bardzo silnie ROPS Kraków i Warszawa. I do sprawdzenia, do przetestowania zachęcam do regularnego odwiedzania strony innowacjespołeczne.pl. Tam na pewno będą się pojawiały informacje o tych kolejnych naborach i wszystkie te nabory będą się odbywały w dokładnie taki sam sposób. I tak, pierwszym etapem naboru, a nawet przed naboru, taki trochę przed obiadek, to jest opracowanie pomysłu na produkt innowacyjny. To może być usługa, to może być publikacja, to może być fizyczna rzecz, to może być jakaś koncepcja, jakiś model, ale musisz mieć pomysł, który jest innowacyjny. Albo przynajmniej musi ci się wydawać, że ten twój pomysł jest innowacyjny. Jak wydaje ci się, że masz ciekawy, innowacyjny pomysł, to pierwsze co robisz, to sprawdzasz ten pomysł w bazach innowacji. Ja podlinkuję wszystkie pod odcinkiem. Albo napiszę osobny artykuł na temat baz innowacji, gdzie sprawdzać innowacje społeczne, ponieważ zasada jest taka, że jeżeli już coś zostało opracowane i przetestowane, to na to samo nie można dostać pieniędzy. Tak samo nie będziesz mógł dostać środków na innowację społeczną, na wykorzystanie na przykład tych samych zadań czy tych samych form pracy dla tej samej grupy docelowej, tylko na przykład kiedyś pewne działanie odbywało się w Gdańsku, a teraz przenosimy to do Katowic. To nie jest innowacja społeczna. Żeby w ogóle mówić o innowacji społecznej i pomyśle, to albo opracowujemy coś nowego, to mogą też być mikroinnowacje społeczne, tak jak ten owsiak, który zrobił koncert charytatywny, ale dogadał się z telewizją, tak naprawdę jest mikroinnowacja społeczna. Albo drugi model jest taki, że bierzemy pewne narzędzie, pewne rozwiązanie i trenujemy je na innej grupie docelowej. Czyli tutaj na przykład bardzo ciekawą innowacją opracowaną w poprzedniej perspektywie finansowej były takie figurki do bajek dla niewidomych dzieci. I te figurki zostały wydrukowane na drukarce 3D, one zostały zaprojektowane, wydrukowane w ramach procesu innowacyjnego. Wybierano te bajki, wybierano też te figurki, rysowano je. Tutaj wykorzystano już znany i stosowany druk 3D, już znane i stosowane projektowanie graficzne czy projektowanie postaci przestrzenne, ale wykorzystano te wszystkie rzeczy, które już było wiadomo jak robić, wykorzystano do nowego celu, a mianowicie do zaprojektowania figurek dla dzieci, które nie widzą i które, gdy ktoś im czyta bajkę, nie potrafią sobie pewnych rzeczy wyobrazić, a trzymając taką figurkę w ręku, jest im po prostu łatwiej doświadczyć tej fabuły, tej opowieści. I to jest ten model innowacyjny, który bierze coś, co jest i wykorzystuje w innym celu. Jak masz pomysł, to ten pomysł się zgłasza na bardzo prostym formularzu do inkubatora innowacji. W tym zgłoszeniu podajesz tak naprawdę namiary na siebie, podajesz twój bardzo skrócony opis pomysłu, podajesz grupę docelową, która będzie korzystać z tego pomysłu, podajesz bardzo skrócony opis, dlaczego to jest ważne i dlaczego ten pomysł jest innowacyjny. Te formularze zgłoszeniowe różnią się mniej lub bardziej, ale to są takie formularze, w których nie ma ani budżetu, ani żadnych wskaźników, rezultatów. Jakby to jest taki ogólny zarys koncepcji innowacji, żeby inkubator w ogóle mógł sprawdzić, czy to, co ty mówisz, jest innowacyjne. Dlatego, że te formularze są oceniane przez ekspertów, są oceniane przez specjalistów, którzy będą wiedzieli, czy twoja propozycja rozwiązań, na przykład pewnych wyzwań stojących przed osobami z niepełnosprawnością, jest innowacyjna, czy nie. I tak, to jest takie pierwsze sito. Te wnioski do tego pierwszego sita, pod warunkiem, że masz gruntownie przemyślany i opracowany pomysł na innowację społeczną, to się pisze bardzo szybko. I potem, jak pomysł jest przyjęty, to dopiero tak naprawdę zaczyna się taka bardzo szczegółowa praca nad tym pomysłem i tą szczegółową pracę albo zabezpiecza inkubator, czyli daje ci doradcę, daje ci eksperta, daje ci specjalistę, organizuje szkolenia, w ramach których możesz popracować nad tym swoim pomysłem innowacyjnym. Masz pewien okres czasu, to jest około 2 miesiące, w którym możesz dopracować tą swoją innowację społeczną i wyprodukować dokument, który się będzie nazywał specyfikacją innowacji. I ta specyfikacja innowacji, ona już przypomina taki projekt z budżetem, z rezultatami, z działaniami, z terminami, z datami, z harmonogramem, czyli coś, co jest takim klasycznym wnioskiem o dofinansowanie. W tym wniosku też zakładamy, w jaki sposób będziemy testować, czyli sprawdzać, czy nasza innowacja odpowiada na potrzeby grupy docelowej i ogólnie opisujemy, w jaki sposób opracowaliśmy tą specyfikację innowacji. O co chodzi? Chodzi o to, że tak naprawdę na etapie pomysłu i zgłoszenia tobie się coś wydaje. Potem to jest oceniane przez ekspertów, którzy jeżeli mówią, że tak, temu panu się czy tej pani się coś dobrze wydaje, to wtedy oprócz doradztwa i oprócz spotkań z ekspertami z inkubatora, ty będziesz musiał przeprowadzić badania na potencjalnej grupie docelowej. I wnioski z tych badań trzeba będzie ująć w tej specyfikacji innowacji, która jest takim projektem. Czyli tak jak my teraz piszemy projekty społeczne i szukamy danych do diagnozy i opisujemy diagnozę we wniosku i albo dostaniemy dotację, albo nie dostaniemy i w ogóle nie wiemy, czy to chwyci, czy nie, to tutaj już ten pierwszy krok mamy za sobą. My wiemy, że to może chwycić i wtedy robimy badanie, robimy analizę danych, ale jest to badanie zarówno prowadzone w tej takiej formie klasycznej, projektowej, czyli taki desk research po raportach, ale to też powinno być badanie i spotkania z grupą docelową. No i sobie to wszystko opisujemy, testujemy, domykamy. Mamy specyfikację innowacji i teraz znowu ją przedkładamy do oceny i po ocenie specyfikacji innowacji dopiero jest decyzja, czy ta innowacja zasługuje na środki, na grant, czy ona na to nie zasługuje. Jak nie zasługuje, przykro mi, nie możesz już tej innowacji realizować. Musisz poszukać innego sposobu, albo innego opisu, albo innego konkursu, albo złożyć to w klasycznym konkursie o dofinansowanie działań, a jeżeli idzie dalej, no to podpisujesz umowę, dostajesz dotację i wtedy możesz realizować taki projekt. I w ramach tego projektu opracowujesz twoją innowację społeczną, opracowujesz produkt, czyli to, co założyłeś, że będzie twoją innowacją i potem sprawdzasz ten produkt, sprawdzasz wykorzystanie tego produktu w codziennym życiu. To jest tak zwany etap testowania, czyli powiedzmy na przykład moją innowacją jest innowacyjny program szkoleniowy, na przykład dla osób, które chcą zostać prezesami fundacji, czy które chcą założyć jednoosobową fundację. I biorę na przykład 5, 10, 15 takich osób i testuję na nich ten program szkoleniowy. Czyli robię grupę szkoleniową, sprawdzam. I co jest ważne w trakcie takiego testowania? Tak naprawdę najważniejszym etapem tego testowania jest to, aby osoby, które biorą w nim udział, udzieliły nam rzetelnej informacji zwrotnej. Czyli robimy taką gruntowną ewaluację, która pomoże nam opracować czy wyciągnąć wnioski o błędach, o tym, co trzeba poprawić w naszym produkcie innowacyjnym i wdrożyć te wnioski w życie, czyli zmodyfikować nasz produkt innowacyjny. W momencie, w którym mamy opracowany, przetestowany, zewaluowany i zmodyfikowany produkt, to osiągamy finalną wersję produktu i wtedy się kończy ta nasza pierwsza umowa, którą podpisaliśmy z inkubatorem. I teraz tak, inkubator znowu ocenia to, co przedłożyliśmy, sprawozdanie sprawdza nasze wnioski, sprawdza nasze raporty z testowania i dopiero w momencie, w którym oceni, że to jest naprawdę świetna rzecz i że warto to promować, to wtedy jest uruchamiane coś, co się nazywa upowszechnianiem rozwiązań. Po ludzku mówiąc, to jest tak zwana promocja tego, co się wyprodukowało, ale też próba włączenia tego do naszego systemu prawnego, do porządku prawnego. Dobrym przykładem na przykład takiej włączonej do porządku prawnego innowacji społecznej są spółdzielnie socjalne. 15 lat temu, czy tam nawet 20, testowano pierwsze pomysły na działalność spółdzielczą, na jakby ten koncept spółdzielni socjalnych. To było w ramach inicjatywy Equal i w kolejnych latach przez rozwój i przez pozytywne upowszechnianie tej innowacji najpierw powstała ustawa o spółdzielniach socjalnych, a teraz mamy całą wielką ustawę o ekonomii społecznej i mamy w ogóle rozwiniętą koncepcję przedsiębiorstwa społecznego, które też kiedyś było przedmiotem badań i innowacji, więc to też nie jest tak, że te ciekawe działania, one gdzieś tam umierają, ale prawda jest taka, że większość z tych opracowanych innowacji społecznych nie przeżyje, ale są takie, które mogą zmienić to, w jakim świecie żyjemy. Tak jak na przykład właśnie ta cała idea przedsiębiorczości społecznej. Na etapie upowszechniania, czyli promocji rozwiązania, kończy się tak naprawdę rola inkubatora, to znaczy on najprawdopodobniej będzie udzielał doradztwa i będzie wspierał swoich innowatorów społecznych, ale generalnie tutaj jest stop, mamy innowacje i zastanawiamy się, to znaczy już w sumie nie my, co rząd z tym zrobi, czy w jaki sposób rząd to wykorzysta. Ale są też takie innowacje, które tak naprawdę nie mają potencjału do tego, żeby być wdrożonym do polityki, ale ty dalej te innowacje możesz rozwijać. I po projekcie w dalszym ciągu możesz pracować z tą swoją innowacją społeczną pod warunkiem, że chcesz, że czujesz, że to ma sens. I zaraz ci opowiem o tym, w jaki sposób w ogóle skonstruować też tą innowację, aby ta dalsza praca poprojektowa była w ogóle możliwa. Więc tak, w inkubatorach społecznych można dostać około 100-120 tysięcy złotych na ten proces takich pogłębionych badań, testowania innowacji, opracowania raportów, spotkań z ekspertami i tak dalej. To jest bardzo dużo pieniędzy i często jest tak, że te produkty innowacyjne, które powstają, wcale tak naprawdę takich pieniędzy nie potrzebują, no ale te pieniądze są. Co jest istotną kwestią, o której musisz pamiętać podczas opracowania innowacji i wydatkowania tych środków? No więc tak naprawdę takim kruczkiem, takim troszkę zgniłym jajkiem jest to, że ty jako innowator społeczny oddajesz prawa do tej innowacji społecznej twojemu inkubatorowi, czyli komuś, kto ci dał pieniądze, albo publikujesz innowację społeczną na zasadach Creative Commons w internecie. No i teraz tak, kolejny taki kruczek takie zgniłe jajo jest takie, że ty na tej innowacji społecznej nie możesz zarabiać, dlatego że naczelna zasada jest taka, że jeżeli dostajesz na coś pieniądze publiczne, to przychód z wydatkowanych pieniędzy publicznych pomniejsza wartość dotacji. Nie widziałam zapisów umowy, bo nie doczytałam zapisów umowy z inkubatorami innowacji społecznych, ale przypuszczam, że tutaj będzie to mniej więcej tak samo wyglądać, no dlatego, że jakby te ogólne zasady dla środków unijnych są takie same. Dlatego jak rozmawiałam z przedsiębiorcami, którzy mają to takie podejście zarobkowo-biznesowe, to oni oprócz tego, że wymyślają fajny pomysł na innowacje, to zastanawiają się, co może być tą częścią innowacji, która jest nieodpłatna, która jest wypuszczona w świat i oddana, do której prawa autorskie są oddane, a co może być tą częścią innowacji, którą docelowo można monetyzować. To jest twoja decyzja, jak ty chcesz podejść do tego konkursu i jak ty chcesz dalej pracować z tymi narzędziami innowacyjnymi. To też jest takie pytanie, na ile dla ciebie ta wiedza i to narzędzie jest cenne? No bo jeżeli odda cały sens życia twojej organizacji inkubatorowi innowacji, przekażesz mu prawa autorskie do tego, no to pytanie jest takie, czy to ma sens, czy to nie ma sensu. Tutaj trzeba być trochę takim pokerzystą i trzeba bardzo dobrze zaplanować to, do czego będą przekazane prawa autorskie, a co ja sobie potem opracuję po zakończeniu innowacji. I na przykład, jeżeli opracowuję moduł szkolenia, czy moduł, wróćmy do tych osób, które chcą założyć jednoosobowe fundacje. Jeżeli ja opracuję moduł szkolenia, czy w ogóle całe szkolenie dla takich osób i na przykład w trakcie innowacji wyjdzie mi to, że można opracować fajne narzędzia szkoleniowe, ale ja już tego nie zaplanowałem na etapie zgłaszania innowacji, to w tym momencie można już samo to narzędzie opracować we własnym zakresie i potem na przykład monetyzować to narzędzie. Ja tego nie wiem, to jest twoja decyzja, jak ty chcesz to zrobić, ale musisz pamiętać o tym już na etapie planowania czy wymyślania pomysłu na innowację społeczną. Też warto dobrze w ogóle myśleć o tym aspekcie monetyzacji rocznej czy półrocznej pracy, dlatego że jeżeli tu już przechodzimy do tego etapu refleksji po tych produktach innowacyjnych, które sobie zobaczyłam. Więc moja pierwsza refleksja jest taka, że one są bardzo mocno wybrakowane i wydaje mi się, że to właśnie albo wynika z tego, że ktoś nie miał pomysłu, czy nie dokończył, czy nie miał czasu, nie zdążył tego fajnie zrobić. No ale drugi powód wybrakowania tych pomysłów innowacyjnych może być właśnie taki, że ludzie oddali coś, co mogli oddać, a resztę to know-how sobie zostawili i tak naprawdę z tego żyją. Ja tego nie wiem. Przedsiębiorcy, z którymi rozmawiałam kilkanaście lat temu na temat innowacji społecznych, właśnie w taki sposób to robili. I na czym w ogóle to wybrakowanie polega? To wybrakowanie trochę polega na tym, że te produkty innowacyjne, które są dostępne, one, jak ja je biorę do ręki i to czytam, to w dalszym ciągu nie wiem, jak mogłabym to wykorzystać w swojej pracy, pomimo tego, że na przykład biorę program szkolenia i te programy szkolenia często są takie nieszczegółowe, że i tak muszę wrzucić bardzo dużo swojego know-how do tego programu szkolenia, żeby je zrealizować. To, co często dostaję jako produkt innowacyjny, to jest coś, co wiem, co umiem i pytanie jest takie, jakby na ile to jest innowacyjne, i na ile rzeczywiście opracowanie tego produktu zmienia moje życie. To nie jest generalna uwaga, dlatego że znalazłam kilka naprawdę ciekawych produktów innowacyjnych i one są naprawdę super fajne. Wydaje mi się, że z tego co przejrzałam, to jeden wykorzystam w swojej pracy, dlatego że był opisany i opracowany od A do Z ten produkt. To takie karty gry i czułam się, czytając tą dokumentację, taka poprowadzona za rękę. Ale to był jeden z tego, co przejrzałam, a przejrzałam chyba z, no, chyba z 30-40 sztuk. Sobie zobaczyłam, co tam w ogóle jest. I wydaje mi się, że na taki wstęp do projektów innowacyjnych finansowanych z funduszy unijnych to wystarczy. Jak Ci się podobało, poleć ten odcinek przynajmniej jednej osobie, a jeżeli już to zrobiłeś, to oceń ten podcast w Apple Podcast lub w Spotify, dlatego że to mi pomoże w dalszym rozwoju tej audycji. Będę Ci za to ogromnie wdzięczna, bo ja cały czas rozwijam ten podcast bez zewnętrznego finansowania. Także te wszystkie rzeczy, które Ty możesz zrobić, aby mi pomóc, są dla mnie szalenie istotne i będę Ci za nie ogromnie wdzięczna. A teraz idź, sprawdź stronę innowacjespołeczne.pl, poszukaj informacji o naborach, wymyśl fajny pomysł i zmieniaj świat. Cześć! Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.